One, two, three, four, five, six, seven.
Nu s-o și-a dat.
Nu știu, la trebuie.
Proșa państwa, zaczynamy dzisiejszy wieczór. Kierownikiem naszego spotkania dzisiaj miał być redaktor Heidenkorn. Przeszkodził mu w tym wyjazd nagły do Europy. Wobec tego nakazano mnie wypełnić rolę moderatora. Przyznam się, że w życiu tego nie robiłem i nie widziałem, jak kto inny robi, bo nie mam ani telewizji, ani radia. Na pewno wobec tego popełnię niesłychaną ilość błędów i dlatego bądźcie łaskawi Państwo mieć w pamięci piękny, humanistyczny nakaz. Tolerujcie niezdarności starców. Obowiązkiem pierwszym jest przedstawić się. Jeżeli ktoś, no i przedstawić zespół naturalnie. Żeby przedstawić zespół, trzeba zacząć od siebie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, no to dowie się, że nazywam się Zygmunt Rusinek. O tym człowieku niestety nic dobrego nie potrafię powiedzieć. Przechodząc teraz do pań, oczywiście w układzie alfabetycznym, więc pani Danuta Bieńkowska, profesor na Uniwersytecie Torontońskim na Wydziale Slawistycznym, prozatorka, poetka, doskonała prelegentka, jeden z nielicznych ludzi bardzo samodzielnie myślących. Pani Mosielska Elżbieta, która, jak to łatwo zauważyć, musiała przed wiekiem już skończyć studia polonistyczne w Warszawie, bo w 1964 roku. Obecnie zaś studiuje na slawistyce na Uniwersytecie Torontońskim, a z pisarstwa polskiego, o ile wiem, najbardziej ją interesuje dramaturgia polska. Pani Jadwiga Jurczyk-Tomaszewska. Czego ta kobieta nie wie i nie umie? Więc polonistyka skończona w Polsce. Studia dziennikarskie skończone w Belgii ze stopniem magistra. Studia slawistyczne ze stopniem doktora skończone w Montrealu. Kto czytuje jej opublikowane artykuły, ten wie, że wachlarz jej zainteresowań jest tak duży, jakby siedziała rzeczywiście w stałym sztabie kultury paryskiej. Teraz panowie. Inżynier Wojciech Krajewski. Chyba nasz najwytrwalszy i najdzielniejszy pracownik społeczny, fundator, założyciel fundacji imienia Mickiewicza. Człowiek, który chwyta za pióro, ile razy trzeba o coś walczyć albo czegoś bronić. Ma jedną wadę może. Dla nas Polaków wada to jest. Przeciwnika w dyskusji nie uważa za wroga. Profesor, doktor ekonomii, Konrad Gisbert-Studnicki, profesor na Uniwersytecie York, o ile moje wiadomości o nim sięgają, interesuje się fachowo zagadnieniem rozwoju gospodarczego, transportu, ekonomii przemysłowej, ale poza tym pewnie jest bardzo obciążony dziedzicznie i zajmuje go, interesuje taki przedmiot, który ma nam na imię człowiek. Na tym skończyliśmy przedstawienie i przechodzimy już do tematu. Jak wszyscy Państwo wiecie, tematem naszej rozmowy dzisiejszej jest miesięcznik wydawany pod Paryżem Kultura. Z okazji trwania tego wydawnictwa już lat 20. Trzeba wobec tego sobie troszeczkę policzyć, co to znaczy miesięcznik przez lat 20. Jak ja w rachunkach to ja jestem słaby. Odjąć umiem, dodać, nie daj Boże. Otóż, ale dodawał. Otóż z dodania wynika, że wyszło w tym czasie 200 tomów pojedynczych, przeciętnie 160 stron, format książkowy, 20 numerów podwójnych, przeciętna ilość stron 240, co razem, jeżeli pomnożyć, będzie to około 38 tysięcy stron druku. Poza tym wyszło w książkach 189 tomów Biblioteki Kultury, 18 serii dokumenty, i 13 zeszytów historycznych. Jeżeli to wszystko się doda, to otrzymujemy w ciągu 20-lecia jakieś 410 tomów, które stanowić będą z wszelką pewnością trwałą spuściznę po naszym uchodźstwie. Spróbujemy scharakteryzować kulturę i ten jej dorobek. Oczywiście nie ma mowy o tym, żebyśmy w ciągu tego okresu, który nam będzie przysługiwał, tego krótkiego czasu, jakim nas obdarzy cierpliwość szanownych państwa, żebyśmy mogli temat wyczerpać. Do pewnego stopnia tylko zaznaczymy najcharakterystyczniejsze rysy. Zaczniemy od działu literatura. Można dyskutować, czy ten dział stanowi główny temat, główne zainteresowanie sztabu kultury w Paryżu. Można, ale zarówno w samym czasopiśmie, jak i w wydawnictwach pobocznych, o których wspomniałem, literaturze poświęca się tak dużo miejsca i tak różnorodnie, w jej różnorodnych aspektach, że z wszelką pewnością można od tego zacząć. Poproszę, żeby zagaiła tę część naszej dyskusji pani Jadwiga. Dobrze?
Kiedy przegląda się stare roczniki kultury, uderza niezmiernie rozpięty wachlarz nazwisk związanych z literaturą polską. Znajdujemy tam nazwiska pisarzy, którzy znani nam już byli w Polsce, którzy przed wojną już zdobyli dla siebie pozycję w świecie literackim, jak powiedzmy Wierzyński, Kuncewiczowa, Gombrowicz. Znajdujemy pisarzy, czy poetów, którzy zaczęli pisać przed wojną, ale dopiero zaczęli. Pisarzy, których talent dojrzał i rozbłysnął dopiero na emigracji, jak daleko nie szukając Wacław Iwaniuk. Znajdujemy pisarzy, którzy zaczęli pisać dopiero po wojnie, jak Danuta Moskwin, jak Chłasko, Halszka-Guli-Chmielowska i cały szereg innych. Znajdujemy nazwiska ludzi, którzy odeszli od nas na zawsze, jak Andrzej Bobkowski, jak z dziedziny na pograniczu tylko literatury Stanisław Mackiewicz. Znajdujemy tych, którzy odeszli od nas formalnie, jak Melchior Pańkowicz. I znajdujemy tych, którzy przyszli do nas, począwszy od Miłosza, poprzez Wata, aż do Chłasta, do Tyrmanda, do Jerzego Dzialskiego bodaj, który na zawsze pozostanie, zdaje się, Flemingiem. Charakterystyczne natomiast jest, że bardzo mało znajdujemy nazwisk efemery. Pisarzy, którzy zamieścili jeden czy dwa artykuły, parę wierszy w kulturze i nigdy potem się nigdzie więcej o nich nie słyszało. Tych nazwisk jest bardzo mało w kulturze, co dowodzi o właściwej polityce i o wielkim wyczuciu autorów drukowanych, właściwej ocenie redakcji rękopisów przyjmowanych do druku. Z drugiej strony jest szereg nazwisk pisarzy, którzy nawet jeżeli nie zostali odkryci przez kulturę, jeśli pisywali przedtem, czy pisują dzisiaj w innych pismach, wydają książki nie tylko w Instytucie Kultury, ale i gdzie indziej, mimo to nazwiska ich są, tak się nam kojarzą z kulturą, że właściwie myślimy o nich, jeśli można tak powiedzieć, prawie jednym tchem, na przykład Gombrowicz, czy Chostowiec, czy Herling Grudziński, nazwiska ich kojarzą się nam natychmiast z kulturą.
Dobrze. Do tego tematu ktoś z paneli jeszcze zechce, pani Danusia?
Ja chciałam powiedzieć, pomówić o pewnych
może uderzających brakach, jeżeli chodzi o dział właśnie literacki. Dlatego, że na dział literacki poza prozą i poezją składają się również krytyki literackie. I tutaj rzeczywiście kultura wydaje się, że cierpi na pewien brak. Dawniej bardzo dobrze krytyki literackie robił Marian Pankowski z Brukseli. Zresztą odsunięcie się Mariana Pankowskiego od kultury, której się datuje do, dokładnie nie powiem którego roku, w każdym razie od jakichś 5-6 lat Marian Pankowski przestał się odzywać w kulturze, odsunięcie się jego jest pewnym poważnym brakiem, dlatego że Marian Pankowski bardzo wiele wnosił i jako prozaik, i jako krytyk literacki. Obecnie rolę krytyka, na pewno pomijam pewne nazwiska, ale rolę krytyka literackiego spełnia Danilewiczowa, Maria Danilewiczowa z Londynu. Wacław Iwaniuk czasami pisze pewne krytyki literackie, zwłaszcza poświęcone poezji. W każdym razie ten dział nie jest obstawiony ani silnie, ani nie jest bardzo reprezentatywny. To może na marginesie krytyki literackiej. Teraz, jeżeli chodzi o literaturę piękną, to uderza pewien brak dramatów, chociażby nawet jednoaktowych w kulturze. Ja przeglądałam stare roczniki i stwierdziłam, że nie byłoby zupełną prawdą powiedzieć, że kultura nigdy nie umieściła żadnego dramatu, dlatego że umieściła m.in. Bobkowskiego Czarny Piasek. Jakiś krótki dramat napisał również Pankowski. W każdym razie dramatów jest znacznie mniej, są zupełną rzadkością w kulturze. Przede wszystkim mamy krótkie opowiadania, liryki, czasami urywki powieściowe. Ogólnie biorąc, gdybym ja miała sama scharakteryzować pismo jako całość, to powiedziałabym, że przeważa linia społeczno-polityczna. Literatura nie jest na pierwszym miejscu. Jest reprezentowana przez bardzo silne nazwiska, takie jak Gombrowicz, powiedzmy, czy Miłosz, ale nie jest na pierwszym miejscu. I może, jeżeli chodzi o samą literaturę, to specjalną wartość przedstawia eseistyka. Eseje z pogranicza literatury i, powiedzmy, historii czy filozofii. Takie eseje, jakie produkuje m.in. Czesław Miłosz. To nie jest literatura czysta, ale tego rodzaju literatura może bardziej zgadza się z charakterem pisma, które nie jest pismem czysto literackim. Tyle ja chciałam powiedzieć w tej chwili.
Będąc właściwie od niedawna czytelnikiem kultury, chciałam tutaj dodać swoje uwagi i spostrzeżenia. Więc przede wszystkim chciałam powiedzieć kilka słów o poezji. Właściwie w każdym numerze kultury znajduje się dział wiersze. Oczywiście znajdujemy tam wiersze Iwaniuka, Dieńkowskiej, Brodskiego, Wierzyńskiego, Andrzejewskiego. Najczęściej podanych jest kilka utworów bez żadnej informacji. Najkrótsze, oczywiście trudno wymagać od kultury, prawda, noty biograficznej, bo toż nie jest podręcznik literatury, ale powiedzmy krótka notatka, kiedy ten utwór powstał, gdzie dany autor, dany poeta mieszka, żeby w jakiś sposób zbliżyć tego żyjącego przecież człowieka do czytelników. Właściwie osoby te zostają ciągle zawieszone w próżni i powiedzmy wyczuwa się jak gdyby, że kultura ma założenie tego rodzaju, my się znamy. To nie jest prawdą. Kultura pozyskuje rokrocznie nowych czytelników, młodych, którzy przybywają z różnych części świata, także z Polski. Powiedzmy, od razu z pewnym sceptycznym nastawieniem odnoszą się do tych nazwisk, nie znając absolutnie, co się za tym kryje. Jak już profesor Bieńkowska zaznaczyła, brak publicystyki, brak jakiegoś podsunięcia czytelnikowi, podkreślenia, który z tych poetów jest rzeczywiście twórcą wartościowym, który z nich jest najlepszy, powiedzmy. Jednakże potrzebny jest jakiś kierunek, konieczny wskaźnik dla czytelnika, dla odbiorcy. Co zauważyłam? Naprawdę mówi się, pisze się więcej o poetach wtedy tylko, kiedy niestety umrą. Powiedzmy, czy pisało się o Achmatowej dość wyczerpująco, czy o Aleksandrze Bacie po ich śmierci, w sposób dość, powiedzmy sobie, analityczny, z wnioskami i tak dalej, ale to były naprawdę tylko te nieliczne momenty. Dziękuję.
Może ja jeszcze dwa zdania bym dodał do tego. Mnie bardzo interesuje dział poezji. Zastanawiam się nieraz, jakim kryterium rządzi się redakcja kultury przy kwalifikowaniu danego poematu czy wiersza do druku. Doszedłem do wniosku takiego, redakcja chce jak najdokładniej odzwierciedlać wszelkie nurty, jakie panują obecnie w polskiej poezji i dlatego drukuje taki powiedzmy, no niesłychany wachlarz, jeżeli idzie o wartości tych drukowanych utworów. Przynajmniej tak ja jej oceniam. Są wiersze, które od razu no, po prostu człowieka i zachwycą i nie tylko zachwycą, ale są takie, że on je może zapamiętać. A są znowuż takie, nawet były takie, że ja się starałem ich nauczyć. Nie wyszło, nie wyszło. To znaczy, że naturalnie jest wina nie tylko pisarza, ale przede wszystkim odbiorcy. Ja się z tym zupełnie zgadzam, ale jednak jeżeli ten odbiorca innych poetów, także w kulturze drukowanych, jakoś chwyta, no to ja powiadam sobie, no to ten odbiorca nie we wszystkim jest winien, może także jest winien sztab kultury, że czasem sito ma za duże oka, a czasem może za małe. Ja bym bardzo jeszcze prosił, tak, naturalnie, to tak, to proszę bardzo.
Ja chciałam tutaj zauważyć na marginesie tej dyskusji o poezji, że kultura nie jest pismem tak bardzo postępowym, jeżeli chodzi o poezję. Ja bym powiedziała, że poezja, która przenika do kultury, to jest poezja łatwiejsza. Łatwiejsza dla odbiorcy. Jeżeli chodzi o tą poezję naprawdę trudną, to wystarczy zajrzeć do twórczości, czy powiedzmy, że do pism krajowych, gdzie rzeczywiście poezja jest szyfrem trudnym do odczytania i powiedzmy, rzeczywiście robi wrażenie produktu dla wtajemniczonych, powiedzmy jakiś taki szyfer dla rzeczywiście wtajemniczonego czytelnika. Także mam wrażenie, że redaktor kultury stosuje pewne sito i powiedzmy te sito bierze pod uwagę właśnie pewną przystępność poezji. Wiem skądinąd ze źródeł zupełnie pewnych, że jeżeli chodzi o prozę, takie bardzo powiedzmy awangardowe kawałki prozy, właśnie zostały odrzucone na skutek zarzutu, że były mało zrozumiałe dla czytelnika. Czyli, że powiedzmy pewna przystępność, pewna zrozumiałość jest wysuwana jako jeden z literatów.
No i udowodnione, wina odbiorcy. Zaraz nie trzyma głos pani. Pani Jadwiga, tak pani już. Proszę.
Chciałam nawiązać do tego, co mówiła doktor Bieńkowska o krytyce literackiej. Zgadzam się, że krytyka literacka w kulturze nie spełnia swego zadania. Większość omówień utworów literackich pojedynczych to są raczej recenzje dziennikarskie, niżeli krytyka literacka. Znajdują się od czasu do czasu artykuły o charakterze krytyczno-literackim, które są Brzękowskiego, Jeleńskiego, Terleckiego, nawet Chostowca bodaj kiedyś coś było, Czajkowskiego. Ale te najciekawsze rzeczy z tej dziedziny są albo na temat literatury obcej, albo literatury krajowej. I wydaje mi się, że łączy się to z zagadnieniem, z ogólną bolączką emigracyjną, jeśli chodzi o krytykę literacką. Krytyki literackiej praktycznie na emigracji nie ma, zwłaszcza jeśli chodzi o utwory przebywających na emigracji autorów. I przypuszczam, że powodem tego jest to, że pisarze tak bardzo znają się, tak bardzo wiedzą wszystko o sobie, że niemożliwe jest pisanie obiektywne. Po prostu to, co widzimy, czy w kulturze, czy w innych pismach, właściwie sprowadza się do krytyki Kumoterskiej, prawda, ja wydałem książkę, ty mi napisz, prawda, wszystko jest pięknie. Wracając jeszcze do innych aspektów literackich kultury, wydaje mi się, że nie można pominąć tłumaczeń i artykułów z literatury obcej. Zatecznie kultura zapoznała czytelnika polskiego, na przykład z Heinrichem Böllem, pisarzem zachodnio-niemieckim, wtedy, kiedy nie był on jeszcze nam absolutnie dostępny, bo nie był tłumaczony ani na niemiecki, ani na angielski, ani na francuski. Podobnie wprowadzono Günter Grassa, nie mówiąc już o niezliczonych przekładach z literatury ukraińskiej i rosyjskiej. Sporadycznie znajdujemy przekłady literatury i poezji hiszpańskiej, albo nawet z rzeczy tak rzadkich i niedostępnych nam, jak powiedzmy poezja afrokubańska, którą tłumaczył Łobodowski. Inny jeszcze aspekt działalności literackiej kultury to są nagrody literackie, które były przyznawane przez szereg klas, które dostał powiedzmy Pankowski, Ściuk, Miłosz, Gombrowicz, Łobodowski, Parnicki, Iwaniuk, ostatnią nagrodę i to całkowicie ostatnią, ponieważ więcej kultura nie będzie ich udzielać, dostali Ciołkoszowie, Guza i Chostowiec. Że to jest jeszcze jeden z aspektów literackiej kultury.
Proszę Państwa, jak widać z tej naszej rozmowy, ilość, obszerność tematyki, literatura w kulturze paryskiej jest ogromna. Można było na ten temat mówić wiele godzin i z wszelką pewnością każdy z działów nadawałby się do oddzielnego zupełnie referatu. Ponieważ tego uczynić nie możemy, więc wobec tego uznajmy, że daliśmy krótką zupełnie charakterystykę tego, co w zakresie literatury dzieje się w kulturze i przejdźmy do dalszych tematów, które mamy przed sobą, a mianowicie chciałbym teraz nawiązać do tego, kultura jest wydawana na uchodźcy, no więc oczywiście uchodźczym tematom poświęca dość dużo miejsca. Na przykład przypomnę, że w każdym zeszycie kultury, bodajże chyba w każdym, są świetne artykuły podpisywane Londyńczyk. To jest oczywiście związane ściśle ze stolicą emigracji powojennej Londynem. Inżynier Krajewski obiecał, że mnie powie coś na ten temat. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, trzeba stwierdzić na wstępie, że kultura jest jednym, jednym z najwięcej popularnych pism na uchodźstwie. Jest czytanym powszechnie. Kultura jest w pewnym sensie a must, jeśli chodzi o czytanie, jeśli chodzi o prenumeratę. Można by powiedzieć nawet, że cechuje pewnego rodzaju snobizm nieraz u ludzi, żeby się popisać, że się tą kulturę ma w domu. Nie wiadomo, czy ona zawsze jest czytana od deski do deski, ale w każdym razie każdy chce się tym poszczycić. Jako taka kultura bezwzględnie musi być dosyć bliska życiu społecznemu polskiemu w świecie. Objawia się to w różny sposób. Przede wszystkim przez artykuły opisujące życie społeczne wprost. Jako przykład mogę dać artykuł opisujący życie harcerzy u ujścia rzeki Mary w Australii. Jestem pewien, aby ktoś opisał Kaszuby i poszedł do kultury, też by ten artykuł zamieszczono. Przez notowanie życia kulturalnego w ten sposób, drogą recenzji, drogą raportów o wystawach artystycznych. W tym sensie na przykład Kanadę reprezentuje bardzo dobrze redaktor związkowca Heidenkorn, którego krótkie noty i recenzje na przykład ostatnio o wystawie Koniuszego, czy powiedzmy o zjeździe slawistów, czy recenzja profesora Bromkiego Poland's Politics objawiają się bardzo często w kulturze. Jeden na przykład artykuł zwrócił moją uwagę, to były Polonika w Łacińskiej Ameryce, gdzie pisarz przeszedł dosłownie wszystkie kraje południowej Ameryki i wynotował sławniejszych Polaków i pewne cechy życia społecznego tam, ma się rozumieć, podkreślił takie nazwiska jak Parnicki, Czarnysiewicz czy Bobkowski i w ten sposób nawiązał łączność z całą Polonią Ameryki Południowej. Kultura też zamieszcza często apele. Na przykład jeśli chodzi o los Biblioteki Polskiej w Londynie, to raport mojego kolegi z Politechniki Lwowskiej Czesława Wojny był dokładnie przedstawiony w kulturze i losem tej biblioteki zainteresuje się sam Mieroszewski w dosyć wyraźny i dobitny sposób. Jaki jest stosunek kultury do Polonii organizacji społecznych? Na ten temat mógłbym powiedzieć, że zdaje się kultura być raczej po stronie organizowania się w taki, jaki mamy tutaj. Jest bardzo krytycznie ustosunkowana do społeczności polskiej w Anglii. Może z rzędu dlatego, że jej główny krytyk, Londyńczyk, jest na miejscu tam. Z drugiej strony społeczność polska w Anglii jest specyficzna, jest pomieszana zupełnie społecznie i politycznie. Czego tutaj tak nie ma, tutaj więcej sprawy polityczne idą równolegle ze społecznymi. Kultura, zdaje się, chciałaby, ażeby kongresy wszędzie powstawały raczej, żeby Polonie były, a nie żeby była tego systemu społeczność, jak jest w Anglii. Jeśli chodzi o rolę naszą jako emigracji politycznej, to kultura przeszła pewne fazy. Ja pamiętam wcześniej, ona mówiła o tym, że my jesteśmy wszyscy emigracją polityczną. Ostatnio, zdaje się, słowami Mieroszewskiego i Londyńczyka wyraża troskę o przyszłość, bo mówi, że wszyscy ci, co się urodzili tutaj, to faktycznie już nie są emigrantami politycznymi. Kultura nie jest pismem społecznym czystym, tak jak tu powiedziano poprzednio w innym kontekście, jeśli chodzi o literaturę, tak samo ja bym raczej stwierdził, że kultura jest pismem polityczno-społecznym, literackim, w takim razie nie może zainteresować się tak bezpośrednio sprawą sprawami społecznymi, a powiedzmy się interesują społecznicy, powiedzmy ja osobiście.
Czy pani mało, kto do tego zabrzmiła?
Właściwie wracając jeszcze do problematyki poruszanej w kulturze, chciałabym powiedzieć, tak już jak właśnie inżynier Kajewski tutaj zaznaczył, że kultura, zajmując się zagadnieniami społecznymi, zazwyczaj bierze pod uwagę dwa rodzaje emigracji. Tę emigrację polityczną, powiedzmy tą leżącą na sztandarach, jak nieraz mówił nasz korespondent Londyńczyk właśnie, i emigrację, która powiedzmy najchętniej zgłosiłaby się do ambasady polskiej na lampkę wina. Więc tak, jedną, albo powiedzmy rozstawia nad jedną pieczę, drugą krytykuje. I na tym jest koniec. Istnieje natomiast jeszcze jeden rodzaj emigracji, emigracji, która się bardzo powiększa, emigracji nowej, dla której właściwie do tej pory nie ma miejsca w kulturze. I jeżeli kultura, powiedzmy, przez 20 lat tak wspaniałej działalności chce przetrwać i jej hasłem chyba jest postęp, jest istnienie i rozwijanie się, absolutnie powinna również zająć się i tą emigracją. Emigracją najnowszą.
Po pierwsze chciałem właściwie poprzeć punkt, który pan Krajewski wysunął. Mianowicie, że kultura jest niewątpliwie tym więzem, który łączy różnego rodzaju, różne grupy emigracji Polski rozproszone po całym świecie. To jest nie tylko, że ze względów snobistycznych czy innych jest czytana w Kanadzie, ale to samo jest czytana powiedzmy w Australii. I do pewnego stopnia, i to jest właściwie taki paradoks, że będąc tym czynnikiem łącznym emigracji, jednocześnie jest do pewnego stopnia zasklepiona na tej osi Paryż-Londyn. Jest bez porównania więcej rzeczy o Paryżu-Londynie, które o emigracji polskiej w Anglii, o emigracji polskiej we Francji, niż o emigracjach polskich, skądinąd bardzo ciekawych, jak w Australii, czy w Południowej Afryce, w Południowej Ameryce. I to jest może jeden z tych przykładów, co pani Bieńkowska zaznaczyła, że to jest pisane do pewnego stopnia my się znamy. Tak samo jak jeżeli chodzi o poetów czy literatów, są notatki biograficzne bardzo skromne, bo my się jednak znamy. To jest prawdziwe na Rozkorcie w Londynie i naokoło Lafitte w Paryżu. co nie jest prawdziwe, jeżeli chodzi o powiedzmy imigrację rozproszoną czy w Stanach, czy w Kanadzie, czy w Południowej Ameryce, czy w Australii. Ciekawe, że na przykład pisma amerykańskie tego typu, jak Atlantic Magazine, nie robią tego założenia, jeżeli chodzi o pisarzy amerykańskich. To jest bardzo europejskie, że my się znamy. Na kontynencie amerykańskim jest założenie, że my się nie znamy. Wobec tego o wszystkim, o każdym trzeba troszeczkę napisać, żeby czytelnika wprowadzić do...
Jest prawda, że my się nie znamy.
Jest oczywiście prawda, że my się nie znamy.
Pani Bieńkowska.
Ja właściwie chciałam się trochę zgodzić, a trochę nie zgodzić z moimi poprzednimi mówcami. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą oś Paryż-Londyn, rzeczywiście może ze względu na to, że redakcja mieści się w Maison Lafitte pod Paryżem, że Paryż i Londyn jest fizycznie bliżej, to może uwaga redaktorów skupia się na tych ośrodkach. Ale jeżeli się przejrzy numery kultury za ostatnich powiedzmy kilka lat, to się znajdzie olbrzymią ilość artykułów poświęconych właśnie emigracjom w Kanadzie, w Australii, w Afryce rzeczywiście nie spotkałam, ale zwraca się uwagę na przykład na Polonię amerykańską. Bardzo dużo jest na temat Polonii amerykańskiej. Także mam wrażenie, że to może właśnie my w niektórych wypadkach nie czytamy tych właśnie artykułów, bo nas bezpośrednio nie dotyczą i później nam się wydaje, że ich nie było. Bardzo łatwo jest popełnić taki błąd. Teraz chciałam poruszyć zagadnienie, które nie jestem pewna, czy powinnam poruszyć, ale chciałam poruszyć je tylko w paru słowach. Pani Mosielska mówiła o dwóch grupach emigracji, do których kultura podchodzi, do jednej życzliwie, do drugiej nieżyczliwie. Życzliwie mianowicie do tych, którzy jak na sztandarach, jak pies się położą. Tutaj ja zgłaszam bardzo wyraźny sprzeciw, dlatego że ci, którzy leżą na sztandarach w Londynie, są zupełnie innego zdania. Może powinniśmy się zastanowić nad tym, jak wygląda kultura w oczach społeczeństw właśnie w Londynie czy w Paryżu. Uderzające jest to, że jest uważane za pismo lewicujące, które posunęło się za daleko na linii współpracy z Polską, zwłaszcza w latach 56 i następnych, że ci, którzy leżą na sztandarach, w wielu wypadkach czytają właśnie wiadomości, a nie kulturę i że spotkałam się ze takim zdaniem, że ci najbardziej gorliwi spaliliby Giedroycia na stosie razem z komunistami i odtańczyliby taniec pochwalny naokoło.
Nawiązując do tego, co mówili moi poprzednicy, wydaje mi się, że gdy się mówi o zagadnieniach społeczności emigracyjnej, tak jak one są przedstawiane w kulturze, nie można zapominać o jednym. Obok licznych bardzo notatek, powiedzmy krótkich sprawozdań, czy czasem nawet jakichś terenowych zadrażnień, które znajdujemy w dziale sprawy i troski, w kulturze znalazło się niestety niedużo, ale niemniej kilka niezmiernie cennych, niezmiernie wartościowych analiz socjologicznych emigracji. Powinniśmy o tym pamiętać między innymi dlatego, że myśmy byli przedmiotem tej analizy. Tak mianowicie ukazał się już w roku 52 artykuł redaktora Heidekorna Emigracja Polska w Kanadzie i parę lat temu Polonia Kanadyjska. Kilka lat temu, zupełnie niedawno, inżyniera Jaworskiego z Otawy Wynadawianie się Polaków w Kanadzie. To były wnikliwe analizy socjologiczne potraktowane naukowo, niezmiernie cenne i należy żałować, że inne tereny nie były takimi analizami objęte. Podobny charakter miały fragmenty z pracy panów Sulika i Czajkowskiego Polacy w Szkocji, która później ukazała się w książkowym wydawnictwie. No, przy okazji można wspomnieć, że zagadnienia socjologiczne nie polskie, nie polonijne również znajdują swoje miejsce w kulturze, na przykład wtedy, kiedy się stosunkowo mało jeszcze mówiło o kulturze masowej w 51 roku, kiedy się właściwie dopiero zaczynało o niej mówić, już pisał o niej Jeleński. Bardzo poważne i wnikliwe są artykuły socjologiczne Aleksandra Herca.
Może ten dział sobie tak zreasumuję. Prawdopodobnie my cierpimy na pewien niedosyt. Chcielibyśmy, żeby o nas było w kulturze jak najwięcej.
i pewno inne tereny także. Ogromnie jest trudno zaspokoić życzenia środowisk polonijnych, które, jak my wiemy, są potworzone bodajże we wszystkich krajach świata. Teraz, sam po sobie sądzę, że jak biorę zeszyt kultury do ręki i zobaczę, że jest coś o Kanadzie, to jest ostatnia rzecz, którą czytam, bo ja o Kanadzie czytuję tutaj masę codziennie. I wobec tego tak przez głowę przechodzę, no prawdopodobnie jest tam coś ciekawego, ale na to mam czas. I czytam inne sprawy. Bardzo często już nie wrócę do tego zeszytu i o tym, co napisano o środowisku polskim w Kanadzie, w kulturze właśnie ja nie wiem i zapominam, że to było. Więc może tak ustalmy, że z przytoczonych tutaj uwag i z podkreślenia faktów, które przede wszystkim dzięki panu Krajewskiemu i pani Jurczysz Tomaszewski, wiemy, że jednak dział społeczny w kulturze, społeczny najszerzej pojęty, jest jednak wcale poważnie reprezentowany. Teraz może jak już jesteśmy przy tym społeczeństwie, no to pomyślmy o tym, że no to na to społeczeństwo składamy się my, ludzie. Ludzie. Jest pewien rys, bo już parę rysów już tak się nam z kultury zarysowało, tak nie wiem już o co chodzi. Ale jeden rys jest taki dosyć ciekawy i istotny. Mianowicie w kulturze ukazało się już i wydawnictwa kultury bardzo dużo artykułów, które można było nazwać tak wspólnie człowiek i wolność. Problem wolności, problem człowieka, problem człowieka, jak to woli. Ale te dwa zagadnienia, jak one się tutaj układają i jak one są przedstawiane w kulturze. O ile wiem, to pani Dzieńkowski ten temat leży na sercu i wobec tego może ten prowadzi nas to zagadnienie.
Proszę Państwa, ja do tego tematu podchodzę z pewnym wahaniem, dlatego że jest to temat taki, powiedziałabym, o silnym ładunku emocjonalno-politycznym. Tutaj wchodzimy w zakres zagadnień, gdzie każde, powiedzmy, niewłaściwe słowo może zostać interpretowane w sposób opaczny, czy powiedzmy, czy skrzywdzący dla mówcy. Żyjemy w czasach, w których problem wolności jest niestety w dalszym ciągu jak najbardziej aktualny. Powiedzmy, nam w Kanadzie, od lat w Kanadzie, żyjącym w Kanadzie, czy żyjącym w Stanach, czy może żyjącym w Anglii, trudno jest sobie wyobrazić w gruncie rzeczy, mimo że o tym wiemy, że za słowo pisane, czy za słowo mówione w bloku wschodnim ponosi się ciężką odpowiedzialność i można się znaleźć na wiele lat życia w łagrach sowieckich. Te sprawy podejmowała zawsze kultura. Sprawy dotyczące człowieka, wolności, odpowiedzialności przed prawem, wolności słowa mówionego i słowa pisanego. I tutaj, powiedzmy, kultura interesowała się nie tylko losem pisarzy w Polsce, ale również losem pisarzy w Jugosławii, w Rosji, wszędzie tam, gdzie doszło do konfliktu między pisarzami a państwem. Mogłabym wymienić cały szereg spraw. I w Hiszpanii, tak, nie tylko w bloku wschodnim oczywiście. Wszędzie tam, gdzie pisarze byli narażeni na krzywdę ze strony państwa, na szwank, na utratę praw. Można byłoby wymienić cały szereg spraw. Jedna z najwcześniejszych spraw to była sprawa Gillasa w Jugosławii. Książkę Gillasa, Nowa klasa wyzyskiwaczy, wydała kultura w roku 1958. Kilka lat potem wyszła następna książka Gillasa, Rozmowy ze Stalinem. Przez cały czas uwięzienia Gillasa kultura poświęcała bardzo dużo uwagi tej tragicznej sprawie człowieka, który był dobrym komunistą w pewnym sensie, ale ośmielił się skrytykować swój rząd. Od czasu Gillasa wypłynęła sprawa Michajłowa. Sprawa Michajłowa nie jest podobna do sprawy Gillasa. Mogę Państwu w paru słowach o tej sprawie przypomnieć. Michajłow
to był profesor literatury rosyjskiej na jednym z uniwersytetów jugosłowiańskich, pisarz i krytyk, który specjalnie się zajmował Dostojewskim. I w zakresie swojej specjalności został wysłany do Moskwy, gdzie spędził jedno lato i później wyrażenia swoje ujął w książce Moskwa, lato 1964. Książka ta wyszła po polsku i wyszła również po angielsku na zachodzie. Zawiera cały szereg wprost rewelacyjnych informacji na temat życia pisarzy w Związku Radzieckim. Michajłow na skutek opublikowania tej książki trafił do więzienia i jego sprawą kultura zajmowała się również w sposób bardzo gorliwy i bardzo przyjazny. Kultura ma bardzo wielu przyjaciół wśród Jugosłowian. Między innymi w czasie swojej własnej wizyty w Jugosławii poznałam w Zagrzebiu młodego lektora języka polskiego na Uniwersytecie w Zagrzebiu, który rozmawiał ze mną w sposób serdeczny o kulturze, pytał o piszących w kulturze, mówił mi, że tematem jego pracy doktorskiej jest twórczość Gombrowicza. Także jak widzimy, dzięki kulturze łączy nas bliskie więzy przyjaźni z Jugosławią na przykład. To samo dałoby się powiedzieć o Ukraińcach i o problematyce ukraińskiej, która w sposób bardzo częsty przewija się przez łamy kultury. Tak w postaci artykułów, bardzo często pisanych przez samych Ukraińców, jak i w postaci bardzo dobrych tłumaczeń z języka ukraińskiego w wykonaniu Łobodowskiego. I niedawno rozmawiałam na ten temat z jednym ze swoich kolegów na uniwersytecie, z jednym z Ukraińców, którzy uczą na uniwersytecie, który powiedział mi, że Ukraińcy bardzo często czytają kulturę. Kultura ma bardzo wielu czytelników wśród Ukraińców. Także jest to pismo, które sięga szerzej do emigracji, nie tylko do emigracji polskiej, ale do emigracji innych grup narodowościowych także. Teraz oczywiście musiałabym poruszyć tutaj problem Rosji, problem związku. Jak Państwo wiedzą, głośną była sprawa Tarasa i sprawa Arzaka, których utwory przenikały do kultury przede wszystkim. Kultura w jaki sposób zdobywała te utwory z Rosji, drukowała je u siebie w języku polskim, w niektórych wypadkach również w języku rosyjskim i dopiero później w tłumaczeniu trafiały one do pism angielskich. Czy ta akcja ściągania utworów ze związku nielegalnymi drogami była słuszna, czy nie? Powiedzmy, ja się wstrzymuję od zabierania głosu na ten temat. Wielu ludzi twierdzi, że to jest absolutnie akcja dywersyjna, ale ze wszech miar słuszna. Są tacy, zwłaszcza w Polsce, którzy wskazują na to, że jest to akcja niebezpieczna i może niezupełnie potrzebna. Może ktoś z Państwa, czy może ktoś z panelu zechce się na ten temat potem wypowiedzieć. W każdym razie, jak Państwo wiedzą, sprawa Tarasa i Arzaka skończyła się bardzo smutno, mianowicie w procesie Tarasa Siniawskiego i Arzaka Daniela, który się odbył w roku 66. Znowu stenogram procesu, w jaki sposób dostał się do redakcji kultury, został ogłoszony w języku polskim, a później ogłoszony w języku angielskim w pismach. Także tak by wyglądały, no, nie wspomniałam tutaj o sprawie Pasternaka, która była również szeroko omawiana na łamach kultury. Kultura w bardzo sposób ostry broniła Pasternaka przed śmiercią i również broniła uwięzionej przez rząd Związku Radzieckiego jego ukochanej po śmierci Pasternaka. Doktor Żywago w tłumaczeniu na język polski ukazał się w Kulturze w roku 58. Kultura bardzo wiele uwagi poświęca sprawom pisarzy, sprawom intelektualistów, sprawom naukowców w Związku Radzieckim. Umieszcza sporo niedrukowanych w Związku Radzieckim przekładów. Na przykład w ten sposób ukazały się wiersze Anny Achmatowej, bardzo przejmujące wiersze, które pisała po uwięzieniu jej jedynego syna. Z tym tematem łączy się również sprawa innego poety, Józefa Brodskiego, który kilka lat temu również został skazany na więzienie, jeżeli Państwo pamiętają. Przekłady wierszy Brodskiego ukazały się również w kulturze. Teraz po omówieniu takim bardzo szkicowym tego tematyki jugosłowiańsko-rosyjskiej, która się ukazywała, przewijała przez kulturę, chciałabym przejść do tematyki wyłącznie polskiej. Był czas, kiedy kultura miała nadzieję podjąć bezpośredni dialog z Polską. Były to ciekawe czasy, w których na przykład w roku 59 Miłosz pisał na łamach kultury otwarty list do polskich komunistów, gdzie na przykład Mieroszewski w roku 62 polemizował z Kisielewskim i Stefan Kisielewski z redakcji Tygodnika Powszechnego z Polski i poseł w parlamencie, członek grupy Znak, odpowiadał mu na łamach kultury. Niestety tego rodzaju możliwości skończyły się w latach następnych. Następni korespondenci z kraju piszą albo pod pseudonimami, tak jak Fleming czy powiedzmy Gaston de Frézy, który potem okazał się Mackiewiczem, albo piszą pod pseudonimami. Kultura w dalszym ciągu jest uczulona na wszystko to, co w kraju się dzieje. I na przykład taką najbardziej może znamienną sprawą, która poruszyła opinię całego świata za pośrednictwem kultury i Radia Wolnej Europy w Monachium, to była sprawa 34. Myślę, że czas mi raczej nie pozwala na przypominanie szczegółów tej sprawy. W każdym razie mam nadzieję, że Państwo pamiętają sprawę tego protestu przeciwko cenzurze podpisanego przez 34 nazwiska najbardziej znanych polskich pisarzy, naukowców i publicystów, które później pociągnęła za sobą takie represje w kraju. Wielu tych ludzi przestało się wypowiadać zarówno w dziennikach, jak i w radiu. Powiedzmy, stracili swoje kontrakty na książki. Poddani zostali daleko idącym represjom. Kultura ich broniła tak, jak mogła. Czy ta obrona do czegokolwiek prowadziła, nie wiem, proszę Państwa. Rozmawiałam na ten temat z pisarzem w kraju, który powiedział: proście ich, żeby na nas napadali jak najczęściej. Im częściej to robią, tym lepiej nam się dzieje. Także ta obrona kultury może być właściwie ostatnim gwoździem do trumny tego, kogo bronią. To jest też sprawa głęboko dyskusyjna. Być może, że paneliści zechcą się na ten temat wypowiedzieć, być może, że później ktoś z Państwa zechce na ten temat zabrać głos. Ja ją pozostawiam tutaj jako sprawę otwartą, sprawę bardzo bolesną, sprawę całego stosunku kultury do kraju. Jak właściwie postępować? Jeszcze nie skończyłam. Jeszcze dwa zdania. W każdym razie kończąc, chciałam tylko powiedzieć, że kultura jest pisem niezmiernie czułym i że jak czuły barometr odnotowuje wszelkie wahania temperatury w klimacie państw komunistycznych. I tam tylko, gdzie dochodzi do jakiegoś konfliktu, kultura nie waha się występować w sposób aktywny w obronie temu, kto w ich, komu w ich pojęciu dzieje się krzywda. Dziękuję.
Ja chciałem nie tyle zająć stanowisko odmienne, ile uzupełnić, a może poruszyć zagadnienie w ogóle wolności ludzkiej. Jest to zagadnienie bardzo trudne i jeśli się wejdzie na te szranki, jeśli będzie chciało bronić wolności ludzkich w każdym wypadku, to trzeba być bardzo neutralnym. I ja się zapytuję na przykład siebie obecnie, dlaczego, czy kultura broni na przykład i występuje w sprawach murzyńskich, w sprawach Wietnamu, w sprawach powiedzmy Grecji obecnie. Przecież tam artyści, literaci w Grecji znajdują się podobno w bardzo ciężkiej sytuacji i protesty odbywają się na tym kontynencie. Może nie zwróciłem uwagi, ale zdawało mi się, że kultura rzeczywiście zainteresowana tylko wolnością ludzką, jak to pani profesor Bieńkowska powiedziała, po tamtej stronie żelaznej kurtyny. A wolność ludzka nie zna kurtyn żelaznych, to jest zasadniczą rzeczą wszędzie na świecie. Jasne jest, że kultura jako pismo polskie bezwzględnie winna być zainteresowana tam więcej i można to tłumaczyć w ten sposób i powinna bezwzględnie stawać w obronie wolności po tamtej stronie i wolności w kraju.
Więc oczywiście nie zdołamy dać recepty, znaczy nie pouczymy stąd sztabu kultury, jak ma postępować. To przechodzi na nasze możliwości. Ale mam wrażenie, że słusznie zrobiła pani doktor Bieńkowska, stwierdzając, ogromną wrażliwość kultury na wszystkie niesprawiedliwości, jakie się dzieją. Muszę wskazać, że i owszem, nie tylko na niesprawiedliwości, jakie się dzieją z tamtej strony żelaznej kurtyny, ale w artykułach Nierożewskiego aż się roi. I od murzyńskiej sprawy, i od Wietnamu, i od Hiszpanii, i od południowej Afryki, o tym wszystkim stały jego politycznych tych artykułach pełno jest. On zajmuje naturalnie stanowisko raczej takie indywidualne, to znaczy w pewnych miejscach widzi może więcej czarna, w innych mniej. A to już jak każdy z nas, ale tym niemniej, że kultura w pewnym stopniu z naszych pism, to jest taki dobry barometr. Muszę przypomnieć, Mieroszewski kiedyś napisał: jesteśmy pragmatystami, chcemy być realistami, ale wiemy o tym, że jedną z najpotężniejszych sił na świecie jest słowo ludzkie. I to słowo burzy przeszkody i dlatego jako naszej największej broni, jaką człowiek posiada, ażeby urządzić sobie to życie jakoś na tym świecie, a więc słowa, będziemy zawsze i wszędzie bronić. Bardzo piękne ujęcie, ja mam wrażenie, że dla charakterystyki kultury doskonałe. Teraz, proszę Państwa, ponieważ tak mówimy, już mniej więcej wiemy, jak kultura wygląda, czy by się nie zgodził Pan, Panie Profesorze, i słyszałem, że Pana ta rzecz interesowała, czy jest jakieś pismo na kontynencie amerykańskim, które by tak było najbardziej odpowiadało kulturze. Mówię o piśmie języka angielskiego. Czy takie jest i na czym by polegały zbliżenia? Prawda? Nie idzie o te najpopularniejsze tajne tytuły, tylko idzie o ten poziom właśnie. Proszę bardzo.
Więc, jeżeli chodzi o te pytanie, moim zdaniem jest bardzo bliska analogia. To jest analogia o The Atlantic Magazine. To jest przypuszczalnie jeden z najciekawszych pism na tym kontynencie. I do pewnego stopnia kultura jest tą, moim zdaniem, kontynuacją tych miesięczników, które były, powiedzmy, XIX wieku. Mało z nich przeżyło obecnie, które starało się dać ogromny wachlarz od literatury i poezji przez krytykę literacką do spraw społecznych, politycznych, korespondencji zagranicznych, zagadnień ekonomicznych, nawet spraw technologii. Bardzo mało z nich przeżyło, powiedzmy, poza Atlantyk, może Saturday Night, Saturday Review. Podobno są odpowiednie pisma w Południowej Ameryce hiszpańskie. Niestety tu mam problem językowy. Jest pewna różnica i jeżeli wolno mi troszeczkę zejść z tematu, mianowicie i to jest nie tyle krytyka kultury, tylko raczej to, co ograniczenia warunków, w których kultura działa. Więc na początku istnienia kultury, przez pierwsze jakieś 6, 7, 8 lat, kultura miała bardzo ciekawe, miała dużo więcej współpracowników, ze względu naturalnej, że jednak tu jest ten problem pokoleń. Niektórzy umierają, niektórzy odchodzą do pracy zawodowej, niektórzy przestają pisać z innych powodów. Młody narybek wchodzi bardziej do literatury niż do innych działów. Dzięki temu kultura zaczyna tracić dobre korespondencje zagraniczne. Jeżeli na początek kultury można było masę się dowiedzieć, co się dzieje na świecie, z tych ciekawszych korespondencji, co się mówi pięknie po angielsku correspondence in depth. W tej chwili tego jest coraz mniej i bądźmy szczerzy, na nie tak wysokim poziomie, jak było. Ale to jest, powiedzmy, nie można robić ubrania, znimając materiału. I to jest ten problem, który kultura, moim zdaniem, będzie miała coraz bardziej. Problem współpracowników i napływu nowych współpracowników do działów innych niż literatura.
przy profesorze, ponieważ i o innych. Nigdy się nie mówili o artykułach ekonomicznych kultury. Jak pan ocenia ich poziom, czy rozpiętość zagadnień, które są poruszane? To także jest jedno zagadnień godne omówienia.
Więc jeżeli można, to ja bym chciał nawiązać coś do tego problemu pokoleń, bo to jest... W Polsce przed wojną była świetnie postawiona socjologia, także jest dużo dobrych socjologów i z starszego pokolenia, które zostało, i było może także strona socjologiczna w kulturze jest dużo lepiej postawiona niż ekonomiczna. Powiedzmy artykuł Jaworskiego, który Zubrzycki, nasza gwiazda współczesna z Australii. Jeżeli chodzi o ekonomię, bądźmy szczerzy, ekonomia przed wojną w Polsce stała właściwie bardzo źle, z wyjątkiem paru dobrych nazwisk, ale poziom na ogół był słaby. Od tego czasu jest sporo dobrych ekonomistów polskich, którzy z kulturą albo bardzo krótko współpracowali, albo nigdy nie współpracowali. Jak pani Tomaszewska wspomniała, że w literaturze nie ma, powiedzmy, tych meteorów, znaczy było bardzo mało meteorów, które się raz zabłysnęli, a potem zniknęli, z nauk, powiedzmy, społecznych i ekonomicznych niestety tego było masę. Że były dobre artykuły dobrych ludzi, którzy nie pisali. Na przykład najwybitniejszy ekonomista Polski, już ze starszego pokolenia, ale do dziś, powiedzmy, jeden z 20 ekonomistów, którzy się liczą, Kalecki, w kulturze nigdy nie pisał. Ankiety kultury na zagadnienia polskie były lepsze, właściwie poziom się obniżył, niestety. Kultura nie potrafiła zbudować, powiedzmy, mostu i przedstawić bardzo ciekawe prace ekonomistów polskich w kraju, gdzie jest renesans nauk ekonomicznych, na zachód. Tego kultura nie potrafiła zrobić. Także jeżeli chodzi o rzeczy bardzo, powiedzmy, ogólne, w tym zakresie, gdzie, powiedzmy, dotyczy wszystkich, czy to jest Kanada, czy Ameryka, czy kraje za żelazną kurtyną, tutaj kultura walczy z jeszcze jednym problemem, mianowicie im bardziej fachowo te zagadnienia się analizuje, tym są trudniejsze i tym trudniejsza jest popularyzacja. Są świetni popularyzatorzy, Galbeth, ale to tego jeszcze nie mamy w języku polskim niestety.
Proszę Państwa, my mieliśmy jeszcze wśród tych dziedzin, które poruszaliśmy, opuściliśmy jedną. Mianowicie ja we wstępie wspomniałem, że wyszła cała seria pod tytułem Dokumenty. Ja nie jestem pewien, ale zdaje mi się, że w tej serii wyszło 18 pozycji. Teraz, jakież to był? Więc powiedzmy, pełny tekst październikowego przemówienia Gomułki. Drugie, program komunistów Jugosławii. Trzecie, list otwarty Kuronia i Modzelewskiego. Ten list 34, o którym wspomniała pani Bieńkowska. To są rzeczywiście dokumenty. Można, niektórzy ludzie powiadają, i po co? Nikogo to już nie interesuje. Ale historycy to okropnie lubią, jeżeli taki dokument, ważne jakieś przemówienie czy coś w tym rodzaju, znajdzie się w formie książkowej, zwartej i jest oddzielny, łatwy do wyszukania, łatwy do korzystania. Ja nie jestem historykiem, ale tym niemniej różne takie dokumentarne ściśle rzeczy, jeżeli mi wpadną w ręce, czytam z prawdziwym zachwytem. Przenosi to człowieka zupełnie do danego okresu, do jakiego się dany dokument odnosi. Więc ja mam wrażenie, że ta seria będzie w przyszłości niezwykle szacowana. Ale mam taki zarzut. Tam się zdarzają w tejże serii książki,
które właściwie już są nie tylko dokumentem, ale i omówieniem. To znaczy, już one są raczej historyczną książką, gdzie naszpikowaną dokumentami, ale już nie. Na przykład świetnie napisana książka Ciołkosza o Róży Luksemburg i jej stosunku do komunizmu. Rzeczywiście bardzo ciekawe, tu nie pamiętam dokładnie, rzeczywiście bardzo ciekawe, ale to już nie jest w ścisłym znaczeniu dokument. Mnie się wydaje, że to jest błąd. Dobrze jest, jeżeli jak się daje etykietkę, a żeby wiadomo było, że pod tą etykietą na pewno się to znajdzie, a nie co innego. Nieprawda, zamiast soli pieprz czy cukier, tylko właśnie sól. To była taka jedna rzecz. A teraz będę niestety z pewnych powodów, Państwo pewnie się zorientują, nie mówił, a czytał prawie wszystko. Bo ja chcę wnieść jeszcze jedną rzecz do naszej dyskusji, mianowicie tak. Ja stwierdziłem, że prasa krajowa polska odnosi się do kultury znacznie bardziej wrogo, aniżeli się odnosi do innych pism wychodzących na uchodźstwie. I to obserwowałem dosyć przez długi czas. Przy czym trzeba powiedzieć, że rzadko które pismo jest tak zaszczycone ilością spostrzeżeń i uwag. Ostatnio czytałem we współczesności. Jest takie pismo wychodzące w Polsce, bodajże w październikowym numerze z tego roku, już tak dokładnie nie pamiętam. Bardzo duży artykuł pana Sulewskiego, nie pamiętam już jak się nazywa, który ogromnie ostro krytykował. A do tego powrócę, tylko teraz się zastanawiam. Dlaczego jest ta wrogość? No więc jasne, trzeba sobie odpowiedzieć, no bo linia polityczna kultury im nie odpowiada. Ale w takim razie zapytajmy się, czy da się scharakteryzować tę linię polityczną kultury? Tak się składa, że jest główny autor polityczny kultury, o który o sobie pisząc, to nasza linia polityczna kultury, Juliusz Nieroszewski. Więc czytając jego artykuł, ponieważ nigdy się nie zdarzyło, żeby kultura z czymkolwiek redakcja cała jako całość polemizowała z wywodami Nieroszewskiego, on o sobie tak twierdzi, stale pisuje rzeczy polityczne w kulturze, więc można przyjąć, że jego wynurzenia są rzeczywiście reprezentatywne dla tej linii politycznej kultury. Według mnie, żeby tak od razu powiedzieć, ja się niejednokrotnie nie zgadzam z tym, co pisze Nieroszewski, ale uważam, że to jest chyba nasz najwybitniejszy polityczny pisarz, jakiego mamy na uchodźstwie. 100 razy z nim się nie zgadzam, ale czytając ten artykuł odrzucam wszystkie tezy danego artykułu. Ale zawsze po przeczytaniu muszę myśleć i zawsze coś zapamiętam. Ja z niego korzystam, a więc wobec tego jest dla mnie doskonałym pisarzem politycznym. Cóż napisał jak zasadniczo Nieroszewski? Przede wszystkim powiada, nasza linia polityczna nie przebiegała prosto. Zmienialiśmy się. I napisał tak. Jako pragmatycy nie jesteśmy w kulturze ani prorosyjscy, ani antyrosyjscy, ani proniemieccy, ani antyniemieccy. Staramy się być tylko konsekwentnie polscy. A dalej. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami oceny interesów narodowych kryteriami ideologicznymi. Bez względu na to, czy daną ideologią jest komunizm, czy antykomunizm. Ocena kryteriami ideologicznymi prowadzi nieuchronnie do identyfikacji interesów ideologii z interesami państwowymi, co w praktyce oznacza podporządkowanie racji stanu racji ideologicznej. Reprezentujemy pogląd, że polska racja stanu jest suwerenna,
i nadrzędna w odniesieniu do każdej ideologii. No, tak sformułowane tezy no nie mogą podobać się komunistom rządzącym w Polsce, ale również nie mogą się podobać tym wszystkim uchodźcom politycznym, którzy za swój podstawowy cel uznają zwalczanie komunizmu. I dla jednych, i dla drugich rzecz raczej nie strasza. Ale przypomnę, że jeszcze bardziej wyodrębniła się linia polityczna kultury od, nazwijmy, od linii polskich ośrodków politycznych. Mniej więcej przed 2 laty, kiedy Mieroszewski napisał właściwie w szeregu artykułów, ale expressis verbi, że narzekanie na Jałtę i Poczdam z punktu widzenia politycznego nie przynosi żadnego pożytku, że nie ma szans na odzyskanie Wilna i Lwowa, że domaganie się tych miast osłabia naszą pozycję zachodnią na Orzej Misie Łużyczki i że Europa nie znajdzie się już nigdy w sytuacji porównywalnej z układem z 1939 roku. A to znaczy oczywiście, że polska polityka niepodległościowa musi być na nowo zdefiniowana. Wyższy mat ani z Rosją, ani z Niemcami, zarówno obecnie, jak i w dającej się przewidzieć przyszłości, jest nierealny. Jeżeli do powyższych myśli dodamy jeszcze 2 zdania, to bez trudności spostrzeżemy dużą różnicę poglądów politycznej kultury z tymi politycznymi ośrodkami uchodźstwa. Jakież to są zdania? Więc pierwsze. Niepodległość jest rzeczą, jest cenną zdobyczą wtedy, gdy niepodległy jest naród, a nie tylko państwo. I drugie. Hasło niepodległości w oderwaniu od programu ustrojowego jest patriotycznym frazesem. Odnieść go bowiem można zarówno do państwa demokratycznego, jak i do państwa więzienia. Nie leży w moich zamiarach w najmniejszym stopniu podejmowanie dyskusji z tezami Mieroszewskiego. Wiemy, że spotkały się one z licznymi atakami. Ale pragnę zwrócić uwagę, że niektóre z tych tez, które on głosi, a które ja tutaj przytoczyłem, no nie powinny razić komunistów rządzących w Polsce. Do takich to ja bym tak zaliczał, co najmniej 4. Więc niemożność powrotu do sytuacji sprzed wojny, brak realizmu i w modelu ani z Rosją, ani z Niemcami, rezygnacja właściwie z Wilna i Lwowa i obrona granicy zachodniej. Te 4 rzeczy to raczej powinny by trafiać tam do przekonania, a jednak po tych, to już przecież jakieś 2 lata, jak to zostało tak wyraźnie, już ta linia skrystalizowana, ten atak na kulturę i wyraźnie na Mieroszewskiego, którego tytuły są takie, powiedzmy, prawdziwy konterfekt pana Juliusza Mieroszewskiego. No już jak jest taki tytuł, wiadomo jaka będzie treść, bo to już sam tytuł za siebie mówi. Więc ten atak trwa dalej. Więc i zarzucono ostatnio właśnie ten Sulewski, Wojciech się nazywa, zarzucił Mieroszewskiemu, że jest filogermanem. I ten, zdaniem moim, ten zarzut się absolutnie utrzymać nie da, jeżeli się dobrze czyta Mieroszewskiego. Nie da się utrzymać. Prawda, że pan Sulewski, chociaż napisał to w tym roku, już parę październik, powołał się na artykuł 1 z 64 roku, na 3 z 65 i na 2 z 66. No a od kwietnia 66 roku to ten Mieroszewski napisał już niesłychaną ilość rzeczy i wydał swoje polityczne neurozy, gdzie bardzo wyraźnie całe swoje stanowisko polityczne sformułował. Te rzeczy zostały jednak opuszczone i wypowiada się, jest filogermanin. Ale przytoczę z tej książki, właśnie to na stronicy 119, jak sobie wypisałem, Mieroszewski twierdzi tak. O zjednoczonych, atomowo uzbrojonych Niemczech w ramach niezależnych, zarówno od Rosjan, jak i od Amerykanów Europy, mogą mówić tylko ci, którzy są gotowi zaakceptować hegemonię IV Rzeszy. Oni nie akceptują. Jeżeli pomimo takich pewnych zbieżności w tym, co się wypowiadają komuniści polscy, co pisze Nieroszewski, i pomimo, że ten zarzut przeciwko niemu filogermanizmu jest na pewno niesłuszny, to jednak coś musi być, co drażni i co razi. Ja tak sobie spróbowałem wynotować, co prawdopodobnie, jak się mówi, aha, gdzie jest pies pogrzebany? Otóż mnie się wydaje, że tak. Twierdzi Nieroszewski, komuniści stworzyli przemysł, prawda. Nigdzie nie stworzyli dobrobytu. Bardzo rażąco. Teraz, tak jak Kuroń i Modzelewski, twierdza Nieroszewski, wszystkie warstwy społeczne dostarczają elicie partyjnej za minimum egzystencji środków do udoskonalania aparatu przemocy. Z tym się już bardzo trudno pogodzić tym, którzy rządzą i którzy, no, według tego ujęcia, robią tą przemoc. Dalej, on jest bardzo ciekawy i tutaj, zdaniem moim, on tego dobrze nie udowadnia, ale raz po raz wraca do tego tematu. Można było nawet w tej książce podkreślić sobie z 20 razy wrócił do tego problemu. Mianowicie, on powiada, że marksizm można uwolnić od dogmatu, że on się na przykład w Jugosławii wyraźnie zaczyna uwalniać i wtedy on jest zdolny do ewolucji. Ale zaraz dodaje, przy każdym razie. Ale gomułkizm nie ewoluuje. Marksizm, tak, gomułkizm nie. Dlaczego? Bo on twierdzi, bo gomułkizm to już odrzucił marksizm, ale zatrzymał dogmatyzm. Taki satyry, no to oczywiście najcierpliwszy człowiek znieść nie może. No i nie dziwię się, że nie lubią Nieroszewskiego za to. Teraz tu jest bardzo ciekawe dalsze spostrzeżenie i jeżeli to jest spostrzeżenie jest prawdą, oto w takim razie to może być bardzo ciekawe. Różne rzeczy z tego mogą wypłynąć. Mianowicie on twierdzi, że już od szeregu lat w Polsce nie prześladuje się nacjonalizmu. Ale prześladuje się dążenie niepodległościowe. Jeżeli to jest prawdą, to jest tu życiowe nieporozumienie, które przez dziesiątki lat się nie utrzyma. Albo trzeba będzie gnębić i nacjonalizm, czy na to będą siły tam, nie wiem, albo trzeba się zgodzić, że nacjonalizm zawsze prowadzi do niepodległości. Nie ma z tego wyjścia. Natomiast bardzo interesujące, naturalnie to także jest rażące dla rządzących, bardzo jest interesujące, że pod tym względem zdecydowanie Nieroszewski przeciwstawia Polskę Rosji, Związkowi Sowieckiemu, bo twierdzi, a w Rosji Sowieckiej prześladuje się właśnie nacjonalizm. Dlaczego? Bo się chce wychować fikcję kompletną radzieckiego człowieka. Znowuż, jeżeli jest to prawdą, to nigdy się tego radzieckiego człowieka nie wychowa i całkiem będzie inaczej. On, Nieroszewski, twierdzi, że wobec tego, że ten gomułkizm to jest taka okropna rzecz, to prawdopodobnie no, na skutek chociażby biegu lat, wszyscy odchodzą, ci obecnie rządzący też odejdą, więc że jednak się wszystko w tej Polsce ewolucyjnie uda zmienić. Następnie nazywa wyraźnie rządzących komunistów, tak jak robił Dzilas, nową klasą. I robi taką sugestię, że komuniści rządzący w Polsce, ta nowa klasa, zdołała przekonać społeczeństwo polskie, że nie ma alternatywy. Musi być komunizm. Jeżeli komunizm by nagle ustąpił, byłaby dla Polski katastrofa. I on twierdzi, że to jest chyba największy sukces rządzących, że to nastawienie utrwala się. Że po prostu ludzie się powiadają, no jest bardzo źle z tym komunizmem. Ale Pan Bóg wie, co by było, jakby go nie było w tej chwili. No więc, znowuż, jeżeli wytyka się, że Nawet to, co wydaje się, że zrobił, jest już dobrze dla komunistów, ale to jest właściwie, powiada Nowajdac, powiedzieliście, bo można inaczej. I on powiada, Mieroszewski. W Rosji mają szansę na sukces rewizjoniści ideologiczni. A w Polsce i w krajach tych ludowych republik mają szansę komuniści nacjonaliści. To się dzieje obecnie w Rumunii. Czyli on wierzy, że po pewnym czasie nastąpi kompletna destalinizacja w Sowietach, zwycięstwo tych ideologicznych komunistów i nastąpi kompletna dekolonizacja w krajach, w stosunku między Związkiem Sowieckim a krajami republik ludowych. Więc ja tak teraz zakończę to. A naturalnie. Więc te punkty, jak ja sądzę, uderzają w obecny ustrój partii rządzącej i w oparcie, jakie tej partii daje ustrój sowiecki. Tezy Mieroszewskiego są poparciem każdego rewizjonizmu. Nawet takiego, z którym on się nie zgadza i twierdzi, że ci rewizjoniści całkiem błądzą. On na przykład bardzo dyskutuje z Kuroniem i Modzelewskim, z ich tezami, ale on gorąco ich popiera, bo twierdzi, że każdy rewizjonizm zagraża rządzącym, czyli dąży do zmiany status quo. No ale jak ktoś popiera tych, którzy dążą do zmiany status quo, no to nie może życzyć sobie i żądać, żeby go rządzący kochali. Teraz, może to jest ostatnie zdanie, będzie takie najważniejsze. Mieroszewski jest świadom, że przy obecnym rozwoju środków masowego przekazu poglądy polityczne zespołu kultury są dobrze znane w Polsce. Myślę, że on ma rację, są znane. Ale wyciąga z tego niejednokrotnie ciekawe takie wnioski dla mnie, ja się nie bardzo z tym zgadzam. W niektórych artykułach staje się wręcz agresywnym. Udziela Polakom w kraju rad, jak mają postępować. Nie tylko. Poucza samych komunistów, co powinni robić, a sam komunistą nie jest. No więc jasno jest rzeczą, że to chyba jest największym kamieniem obrazy, że ten niekomunista mnie komunistę pouczy, jak mam rządzić w państwie komunistycznym. Proszę bardzo.
Pan Zygmunt przedstawił nam w sposób bardzo interesujący pewną ewolucję polityczną w poglądach Mieroszewskiego. Ciekawa jestem, w jakiej mierze Mieroszewskiego można uznać za reprezentatywnego dla całego zespołu kultury.
Pisze
o tym sam, tak?
Wyraźnie. Kilkanaście razy.
Dlatego, że ja bym powątpiewała.
Tak,
ze względu na szaloną, powiedzmy, kontrowersyjność tego, co on pisze. Potem ja miałabym tego rodzaju uwagę. Może pierwsza moja uwaga dotyczyłaby tego pragmatyzmu. Panie Zygmuncie. Pierwsza moja uwaga dotyczy pragmatyzmu, prawda? Ideologia, a dobro narodowe. Czy tego rodzaju pragmatyzm nie jest w jakiejś mierze cynizmem politycznym?
Jest.
No to jest cynizmem politycznym. Jest. No dlatego powiedzmy, ideologowie, tak jak pan powiedział, żadnych ugrupowań na to właściwie nie przystaną. Być może to jest najlepsze. No, ja z tym nie będę polemizować. Chciałabym powołać...
Ja też nie polemizuję, tak, tylko referowałem.
Ja rozumiem. Chciałabym powiedzieć parę słów na temat pewnych krajowych krytyk w stosunku do Mieroszewskiego. Mianowicie ten list, o którym wspominałam, list Kisielewskiego do Mieroszewskiego, zawiera parę takich bardzo mocnych krytyk pod adresem Mieroszewskiego. Kisielewski pisze wyraźnie, że łatwo jest krytykować z oddalenia, kiedy się nie bierze w niczym udziału i nie jest się bezpośrednio za nic odpowiedzialnym. I pisze, używa takich sugestywnych obrazów, że Mieroszewski jest jak człowiek, który pociąga za sznurek i nie jest pewny, co jest na drugim końcu tego sznurka. Albo jak człowiek, który okrąża świat w statku międzyplanetarnym i patrzy na wszystko z olbrzymiego dystansu, nie widzi nic w szczegółach. Pisze wyraźnie, jeżeli chcecie mówić o stosunkach w Polsce, o naszej problematyce, udzielać nam rad, przyjedźcie tutaj co najmniej na 3 miesiące, zaznaczam, że to było w 1962 roku, Mieszewski nigdy by z tego zaproszenia nie skorzystał, ale pytanie jest takie, w jakiej mierze rzeczywiście człowiek, który pozostaje na emigracji przez 20 lat, nigdy nie postawił nogi w Polsce Ludowej, jest w stanie być, powiedzmy, obiektywnym sędzią tego, co się tam dzieje. Mieszewski sam uważa, że Polskę zna lepiej, niż gdyby tam jeździł co roku.
To pisze.
To pisze, to pisze. Ja się spotkałam z tym. Ja niestety bym powątpiewała.
Ja mam głos na kraje.
Ja bym zaczął od tego, że Mieszewski już krytykując świat londyński spotyka się często z listami do niego zwróconymi i ostro krytykującymi jego, że mówi o czymś, a nie zbadał tej sprawy. Nie chciałbym porównać, ale my też na tym terenie mamy kogoś takiego, który krytykuje.
Nie patrz na mnie wtedy.
Nie, nie. Broń Boże, nie da się. Krytykuje, no po prostu myślę o Grobickim. Też taki Grobicki, tylko w innym wydaniu, w innym tonie, powiedzmy, no i w ogóle.
Tylko jeden tylko. No dobrze.
O co chodzi, że jeśli chodzi o sprawy polityczne, to jego trudno w ogóle krytykować, bo ja wziąłem urywek Atlantyk i Pacyfik. Jeśli zanalizujemy jego sposób pisania, to jego pisze krótkimi zdaniami i każde zdanie jest tezą jakby, samo zamkniętą w sobie. Na przykład problemem Europy są Niemcy. Można skończyć na tym i zacząć na tym. Brzmienie francusko-sowieckie jest spowodowane zagrożeniem niemieckim. Oczywiste. Żelazna kurtyna w 80% tkana jest z problematyki niemieckiej.
Nie czytaj całego artykułu.
Nie. Więc nie. Cały artykuł podobny jest.
Tak.
Więc trudno takiego człowieka krytykować, który ujmuje w ten sposób podejście do, powiedzmy, pewnych zagadnień politycznych. Dlaczego go nie lubią? Ja bym powiedział, że właśnie to, na czym zakończył pan Zygmunt, że on uznaje każdy rewizjonizm. On po prostu jest liberałem na 100%. I w tym sensie może za żelazną kurtyną wietrzą, że on przedstawia skrajny liberalizm amerykański, a to się po tamtej stronie nie podoba kompletnie. Bo tamta strona jest na przeciwnym krańcu w ogóle. No tyle.
Proszę Państwa. Nie wyczerpiemy naturalnie problematyki politycznej, którą porusza kultura w ciągu lat 20. Pismo, które w każdym numerze ma artykuł polityczny ogromny. Przy czym ja się nie zgodzę z panem Krajewskim, że on podaje wątpliwość zdolności pisarskie Mieszewskiego. Świetny pisarz. I ja z niego ogromnie dużo korzystam, tylko jak powiadam. Ja się starałem sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on jest specjalnie nielubiany tam. I wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, żebym dla siebie po prostu tą rzecz sobie przeanalizował i wyszukałem te punkty syntetycznie, prawda, które wydaje mi się uzasadniają tę niechęć. A natomiast zupełnie nie podbudowywałem tez Mieroszewskiego, które on sam przedstawia i świetnie broni. Bo to było tutaj za krótko. Proszę Państwa, my rozumiemy jako paneliści, że lepiej, żebyśmy my opuścili publiczność, niż żeby publiczność nas opuściła. Więc my już jako paneliści skończyliśmy. Ale jeżeli by przypadkiem ktoś z Państwa zechciał zabrać głos i jakąś wskazówkę nam jeszcze udzielić, to bardzo chętnie byśmy posłuchali, o ile reszta towarzystwa się na to zgadza. Nie ma nic, to w takim poproszę pana Iwaniuka, który obiecał, że pięknie zakończy. A proszę bardzo. A chcecie głos? Dobrze. Bo się formalnie kończymy, ale dyskutować możemy. Ale możemy mówić. Tylko, proszę państwa. Dobrze, zaraz. Tylko proszę państwa. Chciałbym, żebyśmy się utrzymali w tym tonie, jakim byśmy prowadzili. To znaczy, że my mówimy na 20-lecie kultury, a nie jest naszym zagadnieniem wyjaśnić, czy kultura we wszystkim ma rację, czy nie, tylko po prostu jak, co ona nam wniosła i co zdaniem naszym można było tam jeszcze reperować.
Kto się zapisuje do głosu? Pani najpierw, nazwisko poproszę. Dobrze, kto jeszcze? Nazwisko, bo nie widzę. Ja nie widzę na taką. Dobrze. Dobrze. Jest trzy osoby, proszę bardzo.
Zapomniano o jednej rzeczy, która Kultura teraz właśnie opublikowała przedostatnim numerze. To jest manifest czeskich pisarzy. Zdajemy sobie z tego sprawę, że dotychczas Czesi byli bardzo wierni ideologii komunistycznej, to nie tylko po wojnie, ale już szczególnie przed wojną. I właśnie ja byłam bardzo, dlatego że ja pochodzę z Czechosłowacji, więc byłam. To była niespodzianką dla mnie, że
ale bardzo interesująco niespodzianką. Tak.
Tak samo rewolucję, bo w Czechach nie była w ogóle rewolucja. Dalej, o współpracownikach ja muszę powiedzieć. Ktoś z panów na ten temat mówił. Zdajemy sobie sprawę, że na miejsce odchodzących Kultura nie ma nikogo, żeby postawić. I dlatego niektóre działy Kultury odpadają w ostatnich latach. Chciałabym się zapytać jednej rzeczy. Jaka jest strona materialna Kultury?
Nic o tym nie wiem jeszcze.
Dlatego, bo to jest najważniejsza rzecz. Jak się przedstawia właśnie jej finanse, czy Kultura utrzyma się na dalszą metę, czy może upadnie tak jak inne polskie.
Niestety na to ja już nic nie mogę powiedzieć. Pan Krasuski ma głos.
Ja poproszę pana Iwanika jako korespondenta Kultury, nie poproszę go o głosa. Ja zajmę głos później.
Dobrze.
Ja myślę, że nasi prelegenci zapomnieli o jednej, może dość ważnej sprawie, wykonując wszystkie tematy. O opinii, jaką Kultura ma, powiedzmy, u innych narodów, a zwłaszcza u innych firm. No nie wiem, czy Państwo pamiętają, że chyba 2 lata temu Nowojorski Time poświęcił całą stronę Kulturze w listopadowym numerze. I właśnie w tymże numerze było powiedziane, że Kultura jest chyba najwybitniejszym pismem świata. Tam było powiedziane i wyliczaj jakie działy. Dość dawno już Encounter powiedział to samo, że prawdopodobnie Kultura, która jest wydawana w języku polskim, jest teraz najwybitniejszym pismem świata. To były dwie opinie, które ja sobie przypominam, a zwłaszcza opinie w Time. Może to właśnie skierowało Kulturę, że Kultura wpłynęła na wody międzynarodowe, a nie tylko zastąpiła się do polskich ośrodków i polskich tematów. Jeżeli chodzi o porównanie Kultury z jakimś innym, to mi się wydaje, że Atlantyk absolutnie nie jest podobny do Kultury. Atlantyk jest wysoko postawionym magazynem dochodowym, literackim. Tam nic nie ma, żadnej ideologii nie ma Atlantyk, podczas gdy Kultura ma swoją ideologię. Podobnym pismem do Kultury mógłby być Encounter, chyba, albo tak, Tempo Przedemne, we Włoszech, a może Prew Francuski. To są trzy pisma. Teraz, odbiegając od tego, chciałbym przedstawić Państwu jeszcze jedną rzecz. Ja byłem w Polsce przypadkowo niedawno, wpadłem tam na tydzień, bo zostałem widzę w Paryżu, akurat wpadłem na drugi dzień na duże zebranie towarzyskie uniwersyteckie. Zatrzymałem się u kolegi, który jest dziekanem uniwersytetu, on miał jechać na przyjęcie z żoną, dlatego informowali, że nie mogą, tam ci powiedzieli, że musicie gościa przeprowadzić, czyli z sobą, chcę go zobaczyć i pojechali na to przyjęcie. Było chyba ze 30 osób, wszystko prawie profesorowie uniwersytetu i żony. I tam się szeroko mówiło o Kulturze. Mój kolega przedstawił mnie jako współpracownika Kultury i nie żenował się absolutnie tym. I teraz jeden z panów powiedział, no jak mamy Kulturę w Paryżu, to nie potrzeba nam opozycja, żadne stronnictwo opozycyjne w Polsce. Bo nawet gdyby było stronnictwo opozycyjne w Polsce, to przecież ono by nic nie mogło zrobić, podczas gdy Kultura wszystko za nas robi. I potem się zastanawiam, co to za pan, to był jakiś młody poseł. A podkreślam dlatego, że młody, bo to jest jakieś nowe pokolenie. I właśnie młody poseł powiedział, że jeżeli mamy Kulturę, to wystarczy nam jakoś za opozycyjne stronnictwo w Polsce. Potem po tym przyjęciu byłem w szpitalu, chyba jak policzyłem sobie, to chyba widziałem chyba 50 czy 50 kilku pisarzy polskich. Przeważnie w grupach. Nic tam nie padło słowo Kultura. Absolutnie. Rozmawialiśmy na wszystkie tematy, dyskutowaliśmy, przyjmowali mnie, poprowadzali mnie, chodziliśmy od razu, ale w żadnym momencie nie padło słowo Kultura. A kiedy kiedykolwiek byłem z kimś sam, i powiedzmy, zdarzyło się z jednym pisarzem, zawsze dostawałem książeczkę z dedykatą, a może pan coś napisze do kultury. Dostałem taki książeczek 8, począwszy od Dobraczyńskiego, prawda, przez Słonimskiego i innych. I innych do najmłodszych, aż do tego. Wszyscy, jak byliśmy prywatnie, każdy wiedział o kulturze, jak byliśmy wspólnie razem, nikt o kulturze nie wspominał. Podczas gdy środowisko uniwersyteckie śmiało rozmawiało o kulturze i nie bało się ani do nosu. To jest wyjście, czyli konsekwencje. Dobra, wracając jeszcze do, powiedzmy, do oddziaływania międzynarodowego kultury, chciałem państwu przedstawić ten fakt. Niedawno nowo powstały Uniwersytet Balkany, który jest zamożnym, ogromnym uniwersytetem pod opieką Rockefellera i z pieniędzmi Rockefellera, chciał coś wybrać sobie jakieś specjalizacje, bo na tym opierają się przeważnie wszystkie uniwersytety amerykańskie, że każdy się w tym specjalizuje. Więc ponieważ są teraz aktualne zagadnienia wschodnioeuropejskie, oni postanowili, że będą się specjalizować w zagadnieniach wschodnioeuropejskich. Napisali w związku z tym do kilku wybitnych pisarzy, działaczy w Europie, Malraux, Kessler, Stilone, co oni by im poradzili i właśnie, żeby od czego zacząć, żeby specjalizować się w zagadnieniach wschodnioeuropejskich. Była jedna odpowiedź, mam od kopię tych listów, prawie pisarzy. Musicie się zapoznać z działalnością i treścią kultury. Bez znajomości kultury nie ma zagadnień wschodnioeuropejskich. No wtedy naturalnie od razu powstał tam komitet, wydają antologię kultury po angielsku i od czego właśnie zaczęło. W związku z tym dostałem zaproszenie, żeby tam przyjechać, żeby z nimi rozmawiać o kulturze i powiedzieć coś o kulturze. Byłem tam u nich, chciałem mieć uniwersytet i niedługo ma się ukazać antologia kultury po angielsku.
Dziękuję.
Proszę Państwa. Jasno jest rzeczą, że myśmy nie mieli zamiaru wyczerpania całego tematu kultury i każdy z Państwa, co będzie zabierał głos, coś będzie nam mógł dorzucić. Tylko chciałbym wskazać, że Pani Bieńkowska jednak mówiła o dźwiękach kultury w prasie zagranicznej. Ma głos Pan Krasowski.
Proszę Państwa, panel przedstawił nam, czym kultura nie jest. Proszę Państwa, mowa kultura to względnik, że musiała nie być mniej niż 160 stron, a 600 stron, gdzie może to mieć. Proszę Państwa, ja chciałem zwrócić uwagę na jeden moment. Czym kultura jest dla nas przeciętnych ludzi? Proszę Państwa, ja określę to jednym zdaniem. Kultura jest szkołą myślenia politycznego, myślenia polskiego. Proszę Państwa, kultura nie obraża mitów. Kultura wprowadza polską myśl polityczną na arenę światową. Myślą, którą się wszyscy poważni ludzie liczą. Obecna tutaj w panelu pani Tomaszewska napisała kiedyś, w moim przeszeniu powtarzam, kultura wiadomości bronią honoru emigracji. Bardzo dodatne treściwe określenie. Proszę Państwa, jeden z profesorów ekonomii, nie wiem czy duży czy mały, może pan profesor, obecny pan, profesor Michalski, były minister skarbu, używał określenia rzeczywistość. Proszę Państwa, kultura właśnie tą rzeczywistą przedstawia nam przed oczyma. Jeżeli weźmiemy ostatni numer kultury, czyż ten numer kultury jest naładowany treścią. Tak naładowany treścią, że o tym czytać i myśleć można bardzo długo. Proszę Państwa, jeżeli kiedyś historia Polski potoczy się zupełnie inaczej niż była przed tym, to niewątpliwie będzie to zasługą kultury. Proszę Państwa, ja może to wygląda tak laurkowato, że laurkę stworzę, nie sądzę. Ale proszę Państwa, kultura broni nas wszystkich. Kultura tworzy front wolności na świecie. Proszę Państwa, poprzez, nie wyłączając granice,
rosyjskie czy gdziekolwiek. Państw murzyńskich i innych. Nie zgadzam się z tym, że kultura, ja czytam kulturę każde słowo. Kultura napisała o Grecji. Napisamy na Grecji, ale o Wietnamie też. Oczywiście, jeżeli to robi w sposób streszczający, bo nie może, prawda, całych artykułów zamiast wypisywać w jednym miesięczniku, tak, streszczający wszystkie zagadnienia dotyczące tego praw ludzkich, tak jak to było podane w panelu. Proszę Państwa, może ja tutaj za dużo się uniosłem, po prostu ta sama kultura ładuje nas co miesiąc. Są ludzie, którzy czekają na kulturę, też tak ona do mnie przyjdzie, kiedy ja będę mógł to kulturę czytać. Bo jest w pewnym sensie ucieczką, nie ucieczką, czy ktoś sprowadza nas światem rzeczywistego, tego, co nas ratuje, ratuje przed zwątpieniem. Nas, którzy się stracili, zdaje się slapem dróg pod nogami, kultura nas wyciąga ze zwątpienia i tam jest dla nas podstawą tutaj egzystencji kulturalnej na emigracji.
Doskonale.
Proszę Państwa, jeszcze apelując, ponieważ Pani apeluje, ponieważ ja sprzedaję książki, więc proszę Państwa uprzejmie o przyjrzenie tego tematu.
Czy jeszcze ktoś? Czy jeszcze ktoś pragnie zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Burska.
Ja tylko takie pytanie nawiązując, tyle pytań, chciałabym usłyszeć opinię panelu na ten temat, nawiązując do słów pana inżyniera Krajewskiego, który powiedział, że kultura jest niemalże matką każdego, prawda, nas. Zgadzałabym się z tym pod jednym względem. Według mnie brak jest jednego działu, działu filozofii. Może nie tylko działu ścisłej filozofii, ale działu bytu, dlaczego, po co, gdzie idziemy, dokąd. Działu, który tak wspaniale jest reprezentowany w naszych. Według mnie ten dział był dużo więcej wyciskowy.
Proszę Państwa, więc myśmy moglibyśmy powiedzieć, że chcemy od kultury jeszcze bardzo dużo innych rzeczy, prawda? Ale nie wszystko się da zmieścić. Znak jest całkowicie innym pismem i tylko w jednym kierunku robionym, a tutaj naturalnie byłoby już podejmowanie artykułów ściśle filozoficznych, to by rozsadzało bardzo ramy. Ja bardzo bym się cieszył, ale już ograniczę się do kwartalnika filozoficznego, który wydają w Warszawie i nie obciążałbym kultury. Proszę Państwa, więc ja bym bronił troszkę może panelu. Był na pewno źle kierowany, to już wiemy. Ale natomiast... Zaraz. Nie, ale... Na, no, ja nigdy nie wiem... Czy oklaski są podziękowaniem, czy wyrażając szczęścia, że się skończyło. No poczekajcie, właśnie już się kończy. Ale bronię członków panelu. Na pewno myśmy w tym, co mówili, nie tylko zarzucali kulturze, aleśmy bardzo wiele rzeczy wskazali bardzo dodatnie. A że nie jesteśmy tak, żadne z nas, jak się okazało, tak elokwentni jak pan Krasucki, no tośmy nie umieli tego tak przedstawić, ale to tylko dlatego. Ja poproszę pana Iwanika, żeby był łaskaw zakończyć nasze zebranie.
Bardzo Państwu dziękuję za przyjście na dzisiejsze zebranie. Panu redaktorowi Rusinkowi za przewodniczenie wspaniałe i wszystkim członkom panelu za wysiłek, jaki włożyli w dyskusję, bez którego nie byłoby dyskusji prawdopodobnie. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję. Będzie kawa i herbata.